Pan Antoni, pomimo upływu kilkudziesięciu już lat od czasu, o którym zdecydował się dopiero teraz opowiedzieć, nadal jednak woli zachować anonimowość. Boi się, że sprawa, którą przypadkiem poznał kilkadziesiąt lat temu, nie tylko nie została do końca wyjaśniona, ale nadal może budzić wielkie zainteresowanie. I nie mniejsze emocje. Na tyle duże, że choć dotyczy zdarzeń z ostatnich tygodni wojny, jeszcze w latach 60. ginęli związani z nią ludzie. Pan Antoni chce jednak, by jego relacja stała się własnością publiczną. Wierzy, że być może pozwoli to na wyjaśnienie jednej z tajemnic czasu kończącej się wtedy wojny. Tajemnicy, która jest dramatycznym i okrutnym faktem opisanym przez świadków. Ci za swoją lekkomyślność i gadulstwo niestety zapłacili 20 lat po wojnie cenę własnego życia. A to zdaniem pana Antoniego jest wystarczającym dowodem na prawdziwość ich relacji. Ludzie ci mówili o okrutnym mordzie SS na własnych żołnierzach i o ponad 20 ciężarówkach, które podobno miały zniknąć tuż przed zakończeniem wojny, a znikały gdzieś w lochach podziemnej fabryki w Leśnej. Część tych podziemi można zresztą dzisiaj jeszcze zobaczyć. Pan Antoni w latach 60. pracował w zakładach energetycznych jako kierowca. Obsługiwał cały teren dawnego Jeleniogórskiego. W tamtym czasie energetycy dokonywali masowej wymiany drewnianych słupów średniego i niskiego napięcia na nowe betonowe. W ramach tej akcji w 65 roku tego rodzaju wymianę słupów wprowadzono m.in. na terenie Leśnej. Pewnego dnia skala wykonywanych robót wymagałaby jeleniogórska ekipa techników, a także inżynierów pozostała w Leśnej znacznie dłużej niż to bywało zwykle. Wraz z nimi musiał także zostać ich kierowca.
And green, the moment you see her, you're
tamtym czasie w Leśnej i w okolicy tego miasta mieszkało jeszcze kilka niemieckich rodzin, które w jakiś sposób uchowały się przed powojennym wysiedleniem. Ludzie ci powoli zżywali się z osiadłą tu polską już ludnością, a po 20 latach posługiwania się językiem polskim już tylko twardy niemiecki akcent, niekiedy brak właściwych słów, zdradzały, że starsi z nich nie są urodzonymi Polakami. Kilku Niemców posiadających odpowiednie kwalifikacje było zatrudnionych także w zakładach energetycznych. Tego akurat dnia pomagali oni właśnie przy wymianie słupów. Dość późnym popołudniem, korzystając z przerwy w pracy spowodowanej naradą techników, kilku robotników postanowiło dla zabicia czasu wypić po jednym głębszym. Jeden głębszy okazał się ostatecznie kilkoma butelkami czystej. Nie pił jedynie pan Antoni, mający przed sobą jednak powrotną drogę do Jeleniej Góry, mógł więc słuchać. Spokojnie patrzeć i słuchać, co mówią jego koledzy. A było czego słuchać. Jeden z Niemców, o dawno spolszczonym imieniu Karl na Karol, zaczął opowiadać innemu uczestnikowi biesiady, także Niemcowi, o niezwykłym spotkaniu. Kilka kieliszków wypytego alkoholu ułatwiło mówienie i pomogło przełamać strach. Karol opowiadał. Dziś przed południem, idąc do magazynu, po części przechodziłem przez rynek w Leśnej. Spotkałem tam kogoś, kogo widziałem ostatni raz z bronią w ręku, dokładnie przed 20 laty. Ten elegancko ubrany starszy pan niemal w niczym nie przypominał brudnego i bardzo zmęczonego oficera SS, mordercę, którego spotkałem przed laty. Miał on jednak w postawie coś, co natychmiast zwróciło moją uwagę. Lekko, ale bardzo charakterystycznie utykał na lewą nogę. Gdy chwilę później z boku zobaczyłem jego twarz, byłem już pewien, że to jest ten sam oficer, którego widziałem 20 lat wcześniej. W tamtym czasie, zimą i wiosną 1945 roku, pracowałem jako monter w rozdzielni elektrycznej znajdującej się na rozwidleniu dróg z Leśnej w kierunku Grybowa i Czerniawy. Pewnego dnia, tuż po zakończeniu pracy, musiałem wieczorem raz jeszcze wrócić do rozdzielni. Kolejna awaria prądu wymagała bowiem mojej interwencji tym bardziej, że o prąd piekliła się komenda pobliskiej fabryki. Wtedy zresztą ta fabryka już w znacznej części funkcjonowała w podziemiach. Choć budowa i istnienie tych podziemi było tajne, elektrycy świetnie wiedzieli o tej budowie, a kilku moich kolegów przez dłuższy czas wykonywało tam konkretne roboty. Dlatego początkowo nie zwróciłem uwagi na kilka ciężarówek zmierzających w kierunku podziemi. Taki ruch w tym miejscu był w zasadzie normalny. Niemiec opowiadał swojemu koledze, że jego uwagę zwróciło dopiero ciężkie dudnienie dużego transportu. Postanowił na razie nie wyłączać światła i obserwować, co się dzieje. Od momentu, gdy już przejechało co najmniej kilka wozów, a ja dopiero zacząłem liczyć, do końca transportu naliczyłem ponad 20 ciężarówek. Z tymi, które przejechały wcześniej, musiało ich być chyba niewiele mniej niż 30. Wszystkie ciężko załadowane na numerach rejestracyjnych SS, szczelnie zakryte plandekami. Czy byli na nich żołnierze? Nie wiem. Natomiast co trzy lub cztery auta jechał ciężki motocykl z przyczepą z uzbrojonymi żołnierzami. Kolumnę zamykał terenowy Volkswagen wiozący dwóch oficerów SS. Z tego miejsca, gdzie znajdowała się owa rozdzielnia do wylotów podziemnych fabrycznych tuneli, jest nie więcej niż kilkaset metrów. W tej sytuacji Karol, zaciekawiony wielkością transportu, podbiegł do lasu na stoku naprzeciw zabudowań fabryki i wylotów tuneli, by zobaczyć, co tam naprawdę się dzieje. Z jego relacji wynika, że Niemcy przegrupowali ciężarówki i według jakiegoś nieznanego klucza powoli wprowadzali je do jednego z podziemnych tuneli. Trwało to dość długo, a pracą kilku organizujących ruch ciężarówek żołnierzy kierowało dwóch SS-manów z Volkswagena. W tym jeden z charakterystycznie utykający na lewą właśnie nogę. W ciszy wieczoru z daleka było słychać jego komendy dotyczące ruchu aut. Dziwne było zarówno to, że nikt się właściwie nie śpieszył, jak i to, że choć ciężarówki wjeżdżały w podziemia, nikt z tych tuneli nie wychodził. Tak jakby w tych autach w ogóle nie było kierowców. Na placu było tylko kilku żołnierzy z motocykli. Po około godzinie, może półtorej, do podziemi wprowadzono ostatnie ciężarówki, a grupa żołnierzy zapaliła papierosy, czekając pewnie na kolejne rozkazy. Po kilku minutach od momentu, gdy w tunelu zniknęła ostatnia ciężarówka, z głębi góry dało się słyszeć potężny, taki głuchy, charakterystyczny wybuch. Właściwie bardziej był on wyczuwalny, gdy leżałem na brzuchu, niż słyszalny, opowiadał ów Niemiec. Dopiero wtedy, gdy z wylotu tunelu podmuch wyrzucił kurz i dym, zorientowałem się, że na pewno wtedy wysadzono właśnie te ciężarówki, wysadzono tunele, do których je wcześniej wprowadzono.
Tajemnice z worka liczy rzepy. Reklama.
Świętuj z Empikiem Światowy Dzień Książki. Na Empik.com książki do 40% taniej, a przy zakupie 3 otrzymasz dodatkowe 10% rabatu. A dla fanów muzyki promocja 3 za 2. Kup 3 płyty, zapłać tylko za 2. Zamawiaj z darmową dostawą z Empik Premium Free. Szczegóły w regulaminie.
Pora na śniadanie.
Ale puszyste i chrupiące bułeczki. Kto był w piekarni?
Ja upiekłem.
Serio? Ty, tato?
Serio. Z piekarnikiem parowym Amika to mega proste.
To najlepsze bułeczki, jakie jadłem. Miam.
Pora na parę z piekarnikiem parowym Amika.
A co to było, Bąbelku? Czyżby ktoś wyszedł z domu bez śniadanka? Oj, a jak babcia mówiła? Gdy poranek zabiegany, jajecznicę chwyć, kochany. W pszennym placku na śniadanie to na wynos rozwiązanie.
Babcia wie, co mówi. Podjedź na McDrive po makrab z jajecznicą. Pyszne śniadanko na wynos z bekonem, pieczarkami lub wieprzowiną. Teraz w McDonald's.
Hej, słyszeliśmy, że szukasz pracy. Świetnie się składa, bo właśnie szukamy ludzi do naszej paczki w Amazon. Na miejscu czeka atrakcyjna stawka 20 zł na godzinę brutto i liczne benefity, jak darmowy transport na wybranych trasach czy bonus do 15%. Martwisz się brakiem doświadczenia? To już się nie martw. W Amazon to nie problem. Zadzwoń już dziś pod 723 190 190 lub sprawdź na pracujwamazon.pl.
Po reklamie. Muzyczne radio.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
Własne oczy, opowiadał dalej Karol, ten Niemiec. Dwaj SS-mani kierujący akcją w momencie, gdy z tunelu posypał się kurz, otworzyli z pistoletów maszynowych ogień do stojących obok żołnierzy. 7, a może 9 stojących w tej grupie osób ścieli ogniem PM-u w ciągu kilkunastu sekund. Zaskoczeni żołnierze nawet nie próbowali się bronić. Nie mieli zresztą czasu. Widać bowiem było, że strzelają do nich prawdziwi fachowcy. W ciągu kilkunastu następnych minut SS-mani wyciągnęli żołnierzy i ich motocykle w głąb tunelu i wysadzili wylot tego miejsca. To była przygotowana, świetnie zaplanowana akcja. Nikt bowiem niczego tam nie przygotowywał. To wszystko działo się jakby samo. Gdy szedłem tamtędy następnego dnia z daleka, oglądając miejsce zbrodni, widać było w tym miejscu jedynie wielką pryzmę ziemi, kryjącą zasypany tunel i pomordowanych żołnierzy. Karol opowiadał dalej, że błyskawicznie wrócił na rozdzielnię, nie chcąc się narazić na ujawnienie. W ciągu kilku minut dokończył naprawę awarii, włączył moc i zdecydował się na powrót do domu. W momencie, gdy zamykał drzwi rozdzielni, od strony fabryki nadjechał motocykl z SS-manami. Widząc go, zatrzymali się i zapytali, co tu robi. Odpowiedział, że jest elektrykiem i naprawiał urządzenia rozdzielni. Właśnie wyszedłem po kilku godzinach pracy w piwnicach rozdzielni, włączyłem światło i idę do domu, powiedział jednemu z nich. Do dziś widzę, jak jego ręka drżała wtedy na kaburze automatu. Myślę, że uratowało mnie to, iż włączone światło i nadchodzące od strony miasta jacyś ludzie jednak nie pozwolili bez śladu mnie zamordować. Motocykl odjechał ostatecznie, opowiadał Niemiec i dodał, że SS-man z pistoletem maszynowym w ręku był właśnie tym człowiekiem, którego dzisiaj spotkał na rynku w Leśnej. Niemiec opowiadał także, że poruszony zdarzeniem wracał na górę nad miejsce ukrycia ciężarówek i nad miejsce zbrodni wiele razy. W okolicy mówiono, że kilka dni jeszcze z kominków wentylacyjnych w lesie słychać było wycie i strzelanie. Podobno były to straszne głosy.
Trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Ooh,
Opowiadający tę historię Niemiec, Karol, choć pił, był tak poruszony, że wydawał się panu Antoniemu niemal całkiem trzeźwy. Nie zwraca uwagi na milczącego i przysłuchującego się tej relacji kierowcę, a swojego niemieckiego kolegę zaklinał, by o jego spotkaniu z SS-manem i zdarzeniu z maja 1945 roku nikomu nie opowiadał. On to wrócił, boję się jeszcze bardziej niż przez te wszystkie lata, bo nie tylko my tu zostaliśmy, przekonywał. Słuchający relacji Karola kolega, co prawda niezbyt trzeźwy, zapewniał jednak, że będzie milczał. Jaki był finał tego dnia, tego popołudnia, nie wiadomo niestety, dlatego że Antoni musiał dojechać do Jeleniej Góry i zabrać ludzi, których woził. Zaledwie kilka tygodni później, w czasie ponownego wyjazdu do Leśnej, pan Antoni dowiedział się, że kolega Karola, Niemiec, który słuchał jego zwierzenia, nie żyje. Dostał chyba 15 razy w plecy pod knajpą, zaledwie kilka dni po naszym ostatnim spotkaniu, opowiadali koledzy zabitego. Twierdzili też, że człowiek ten jeszcze przez chwilę przed śmiercią opowiadał przywódcę dziwną historię z lat wojny i chwalił się, że wie, gdzie są ukryte jakieś ciężarówki. I że wie, co na nich jest. Chwilę później zamilkł już na zawsze. Znacznie dziwniejsze jest jednak to, że następna wizyta pana Antoniego w Leśnej po kilkunastu kolejnych dniach od poprzedniej także przyniosła informację o kolejnej śmierci. Tym razem podobno przypadkowej, bo pod kołami auta niemieckiego turysty zginął Karol, Niemiec, elektryk, świadek ukrywania tego skarbu. Był to przecież także świadek tej ogromnej SS-mańskiej zbrodni na niemieckich żołnierzach i zapewne dlatego musiał zginąć. Robotnicy drogowi, którzy widzieli to tragiczne zdarzenie, twierdzili, że Karol szedł poboczem drogi prowadzącej z Leśnej w kierunku Gryfowa. Zginął w miejscu, skąd doskonale widać tajemniczą fabrykę. Być może w tym samym, z którego oglądał tamtą zbrodnię. Świadkowie wypadku opowiadali, że auto po prostu wpadło na tego człowieka, nie dając mu praktycznie żadnych szans. Ale ponieważ stwierdzono, że ofiara nie była niestety trzeźwa, kierowcę zwolniono i nie postawiono mu nawet zarzutu. Szybko odjechał do swojego kraju. W ciągu kilku dni na zawsze zamilkli dwaj ludzie. Świadkowie z wojennych zdarzeń, świadkowie wojennych zbrodni i ktoś, kto pochwalił się, że zna te zbrodnie. I do dziś nie ma odpowiedzi na pytania, czy oni naprawdę zginęli przypadkiem. Pan Antoni zapewniał, że tę historię słyszał osobiście, choć nie była dla niego przeznaczona. Był pewien, że zdarzenia i śmierć ludzi w 1965 roku można do dziś jeszcze w oparciu o pewne dokumenty zweryfikować. On sam nigdy oczywiście tego nie robił, bo dobrze pamięta strach, który czuł, gdy dowiedział się o śmierci obu Niemców zaledwie kilkanaście dni po tym, jak sam był słuchaczem tej historii. Twierdzi, że kiedyś nawet ją zapisał. Dziś już jednak złożony chorobą nie pamiętał, gdzie i w jaki sposób można te zapiski znaleźć. Chciał pozostać anonimowy, nie chce, by ta historia jednak została zapomniana. Jego zdaniem taka zbrodnia ostatecznie kiedyś powinna być wyjaśniona.